Kochani, po raz trzeci spotykamy się, by kontynuować temat zatytułowany Co zrobię z resztą mojego życia? Mówiliśmy o tym, że powodem, dla którego jesteśmy tutaj na ziemi, jest to, że Bóg po prostu nas kocha i w swojej miłości sprawił, że na ziemi się pojawiliśmy. Mówiliśmy też o tym, że Bóg pragnie, aby nasze życie miało znaczenie. A życie nasze będzie znaczenie miało wtedy, kiedy po pierwsze poznamy Boga, który jest naszym Stwórcą. Po drugie, odkryjemy Jego pragnienia, Jego marzenia, Jego cele dla naszego życia. I po trzecie, zaczniemy te cele, te Jego pragnienia w naszym życiu realizować. Tydzień temu przypomnieliśmy sobie cel pierwszy. Nie chcę robić konkursu dzisiaj, nie chcę was pytać publicznie. Przypomnę tylko, że mówiliśmy, że pierwszym celem, dla którego tutaj jesteśmy, i to jest pierwsze Boże pragnienie w stosunku dla naszego życia, jest to, byśmy poznali Boga i kochali Go. I ten cel, to Boże pragnienie nazywamy, pamiętacie jak? Uwielbieniem. Poznać Boga i kochać Go nazywamy uwielbieniem. Jestem więc tutaj na ziemi, by oddać moim życiem chwałę mojemu Bogu, czyli uwielbić Go. A dzisiaj przypomnimy sobie kolejny, drugi cel, drugie pragnienie Boga względem naszego życia. Bóg jest miłością i On chce kochać swoje stworzenie i po to nas tutaj na ziemi powołał. On chce być Ojcem kochającym nas. On chce być Ojcem kochającym nas. Bóg w swojej miłości powołał nas też do życia we wspólnocie. Powołał nas jako swoją rodzinę. Dzisiaj mamy konkurencję, a Ciebie, Boże, prosimy, żebyś nasze uszy wyciszył na to, co za ścianą, a otworzył na Twoje słowo. Amen? Amen. Biblia mówi, że Bóg stworzył wszystko dla swojej chwały. I ta sama Biblia mówi w liście do Hebrajczyków, że Bóg chce do tej chwały przywieść wielu synów. Inaczej mówiąc, Bóg chce przywieść do chwały wiele swoich dzieci. Cała historia stworzenia mówi o stworzeniu ludzkości jako jednej wielkiej rodziny. Bóg stworzył nas, stworzył rasę ludzką i wiedział, że niektórzy z nas wybiorą Jego jako swojego Pana i Zbawiciela i staną się przez to Bożą rodziną. Wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Boga, ale nie wszyscy należą do Bożej rodziny. Żeby należeć do Bożej rodziny, musimy podjąć decyzję, że chcemy do tej rodziny należeć. Bóg nas stworzył, Bóg nas kocha, ale w Bożej rodzinie, do Bożej rodziny będziemy należeć wtedy, kiedy podejmiemy decyzję o tym, że chcemy do tej rodziny należeć. Bóg zrobił wszystko, posyłając swojego Syna Jezusa Chrystusa, byśmy w tej rodzinie mogli się znaleźć. Bo w rodzinie znajdujemy się wtedy, kiedy Jezus staje się naszym Zbawicielem, staje się naszym Panem, szefem naszego życia, kiedy przyjmujemy Jego ofiarę za nasze grzechy. Jeśli postanowisz stać się częścią Bożej rodziny, to masz do spełnienia też kilka obowiązków. Biblia naucza nas, że Bóg miał w planie przeznaczyć nas, siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Kiedy wyznajesz, chcę należeć do tej rodziny, wyznajesz przez przyjęcie Jezusa Chrystusa, to wtedy stajesz się częścią tej rodziny. Mój znajomy pastor, gdy miał około 50 lat, był w moim wieku, dowiedział się takiej historii ze swojego życia. Dowiedział się, że jest dzieckiem adoptowanym. W wieku 50 lat. Ktoś mu opowiedział historię po śmierci jego rodziców. Opowiedział mu historię, jak to się stało, że w tej rodzinie się znalazł. To były czasy zaraz po wojnie. On był w domu dziecka, ponieważ rodzice musieli uciekać za granicę zachodnią. A on był za mały, zostawiono go w domu dziecka. Tam wzrastał, był małym chłopcem. I w tym mieście mieszkała rodzina, która nie mogła mieć dzieci, bardzo pragnęła. Postanowili więc adoptować dziecko. I mąż w tej rodzinie, głowa tej rodziny, wyobraził sobie, jakby chciał, żeby to dziecko wyglądało. Opisał je sobie w swoim sercu i postanowił kiedyś udać się do takiego domu dziecka. To były inne czasy, inne przepisy. Postanowił udać się do tego domu dziecka, by znaleźć sobie takie dziecko, które pasowało do tego jego wyglądu, do tego jego opisu. Przyszedł wtedy, kiedy dzieci spały, dlatego żeby nie przeżywać, bo wiecie, dzieci, gdy widziały, że ktoś wchodził z zewnątrz, od razu krzyczały tata, tata, garnęły się, więc on chcąc tego uniknąć, poszedł do tego domu dziecka, gdy dzieci spały i chodził od łóżeczka do łóżeczka, patrząc, czy będzie takie dziecko, które on sobie wyobraził. I przechodząc od łóżeczka do łóżeczka, stanął nad łóżeczkiem tego małego chłopczyka, który absolutnie nie odpowiadał jego opisowi. Nie odpowiadał jego marzeniu. I w tym momencie to dziecko otworzyło oczy, spojrzało na niego i powiedziało jeden wyraz. Wiecie jaki? Tato. I nie mógł już od tego łóżeczka odejść. Zabrał to dziecko do domu. Tak jest z naszym Bogiem. Bóg chodzi po całym świecie i zagląda do naszych łóżeczek i czeka, kiedy otworzymy oczy i uznamy w nim swojego Ojca. Bo taki jest nasz Bóg. On przez Jezusa Chrystusa utorował nam drogę do tego, byśmy mogli uznać Go swoim Ojcem. I przychodzi do nas, by otworzyć nam nasze oczy. I gdy otworzysz oczy i uznasz Boga swoim Ojcem, On przygarnia ciebie do swojej rodziny. Pierwsza rzecz, Bóg stworzył nas, byśmy byli w Jego rodzinie. Bóg mówi, że On także chce, byśmy wiedzieli, jak w takiej rodzinie postępować. Boże Słowo mówi, że Bóg chce, jak należy postępować, chce nas nauczyć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Bo Kościół jest rodziną Pana Boga. Jest filarem i podwaliną prawdy. Kościół jest Bożą rodziną. Kościół nie jest budynkiem, nie jest instytucją, nie jest organizacją. Kościół nie jest klubem, nie jest miejscem, do którego się uczęszcza. Kościół jest rodziną, której częścią się jest. Kościół jest rodziną, której jesteś częścią. Jesteś duchową, Bożą rodziną. I co jest ciekawe, pomyślcie o tym. Twoja duchowa rodzina przetrwa twoją ziemską rodzinę. Ponieważ twoja duchowa rodzina będzie kiedyś razem z Bogiem w niebie. Rodzina fizyczna może się rozpaść. W rodzinie fizycznej przychodzi śmierć, przychodzą rozwody, przychodzą różnego rodzaju sytuacje, dzieci opuszczają gniazda rodzinne, wyjeżdżają. Ale duchowa rodzina, twoje więzy z innymi w Bożej rodzinie będą trwać wiecznie. Dlatego należy uczynić wszystko, żeby członkowie naszych ziemskich rodzin byli częścią także Bożej rodziny. Dlatego należy zrobić wszystko. Modlić się o naszych dzieci, o nasze dzieci. Modlić się o naszych rodziców. Na 75. rocznicę urodzin mojego taty powiedziałem mu historię. Na koniec powiedziałem, tato, moim największym marzeniem jest to, żebyś był ze mną kiedyś w niebie. Żebyśmy mogli cieszyć się życiem Bożej rodziny w wieczności. Jeśli zdecydujesz się należeć do Bożej rodziny, to istnieją w tej Bożej rodzinie pewnego rodzaju odpowiedzialności. A wiecie, jaka jest największa odpowiedzialność w Bożej rodzinie? Myśleliście kiedyś o tym, jaka jest największa odpowiedzialność w Bożej rodzinie? Największą odpowiedzialnością w Bożej rodzinie jest miłość. Najważniejszą odpowiedzialnością w Bożej rodzinie jest nauczyć się kochać wszystkich członków tej rodziny. Pamiętacie takie polskie powiedzenie, że z rodziną gdzie się najlepiej wychodzi? Na zdjęciu. A Boże Słowo mówi, że jeśli jesteś w Bożej rodzinie, masz się nauczyć kochać wszystkich. To wyzwanie przed nami. Fascynująca przygoda. Jezus powiedział tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście wzajemnie się miłowali. A mnie wystarczy nacisnąć na odcisk. Ktoś zrobi coś nie po mojej myśli. Ale Jezus powiedział, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie dlaczego? Bo jedyną rzeczą, którą diabeł nie potrafi podrobić, to jest miłość. Wszystko potrafi podrobić. Ale miłości. Stąd teolodzy nazywali diabła małpą Bożą, bo on małpuje Pana Boga. Jednej rzeczy nie może podrobić. Miłości. I dlatego Jezus powiedział, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, to wtedy was poznają, że jesteście moimi uczniami. I dzisiaj słyszeliśmy piękne świadectwo. Ja się cieszę i chciałbym, żebyśmy wszyscy mówili innymi językami, żeby wszystkie dary się manifestowały i tak dalej, i tak dalej. Sam modlę się, korzystam z tego daru i jestem Bogu wdzięczny i namawiam, żeby się modlić o to, o języki i o tłumaczenie języków, o proroctwo, o wszystkie dary. Wołam o to. Ale wiem jedną rzecz. I czasami mam takie pytania, ktoś przychodzi do nas do kościoła i wiecie, jeszcze nigdy nikt mnie nie zapytał, czy wy się w tym kościele kochacie. Może widać, że się kochamy, dlatego nie jesteśmy pytani. Najczęściej byłem pytany, czy mówicie innymi językami. Może jest widać, że się kochamy, dlatego nie pytają. Ale to taka dygresja. Skąd wiesz, że jesteś w Bożej rodzinie? Jedną z oznak jest to, że miłujesz innych, że kochasz innych wierzących. To jest dobry test tego, że jestem w Bożej rodzinie. Jeśli kocham innych, mam pewność, że jestem w Bożej rodzinie. A jeśli nie kocham? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy się kochali nawzajem? Jest kilka powodów, jest wiele powodów, ale powiem wam trzy podstawowe. Po pierwsze, dlatego chcę, żebyśmy się kochali, ponieważ miłość upodobnia nas do Boga. Proste? Miłość upodobnia nas do Boga. Macie konspekty tego kazania w swoich witakach, teraz nie otwierajcie, to jest do to, żeby w domu przejrzeć. Upodobnia nas do Niego. Po drugie, Bóg się cieszy, kiedy Jego dzieci się kochają. Niektórzy z nas mają po kilkoro dzieci, prawda? Lubimy, jak dzieci walczą ze sobą i się kłócą? A lubimy, jak się kochają, jak koalicje zawiązują? Jak się dogadują, prawda? Jaka fantastyczna sprawa. Ja z moją siostrą zacząłem się dogadywać, gdy ona miała 35 lat, ja około 30. A do tej pory walczyliśmy, ale kochaliśmy się też. Walcząc ze sobą, mieliśmy w sercach miłość. Bóg lubi patrzeć, kiedy Jego dzieci dobrze żyją. I po trzecie, mamy się kochać nawzajem, ponieważ to jest praktyka przed wiecznością, wiecie? W niebie na pewno będziemy robić dwie rzeczy. Będziemy kochać Boga z całego serca, poznawać Go i kochać Go bardziej. I w niebie będziemy kochać siebie nawzajem. Tutaj praktykujemy. Tutaj praktykujemy. Bóg chce, żebyśmy się tych trzech rzeczy nauczyli. Ponieważ to upodabnia nas do Niego. Bóg lubi, kiedy żyjemy w zgodzie i to jest praktyka przed wiecznością. Tydzień temu mówiłem, że pierwszym celem dla naszego życia jest poznawanie i kochanie Boga. Jeśli zaniedbujemy najważniejszą rzecz w naszym życiu. Ale drugim celem jest uczenie kochać się innych ludzi. Bo w życiu tak naprawdę chodzi o miłość. Mamy się uczyć kochać innych ludzi. Bóg mówi, że najpierw mamy się nauczyć kochać Jego, a gdy kochamy Jego, to On wlewa w nas swoją miłość i wtedy kochamy siebie samych. A gdy już w Boży sposób mamy właściwe spojrzenie na siebie samych, to możemy kochać bliźniego jak siebie samego. I taką miłość do innych Biblia nazywa wspólnotą. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali dzisiaj to słowo. Pierwszym słowem było uwielbienie. Drugim celem dla naszego życia jest być we wspólnocie. Uwielbienie to kochanie Boga, a wspólnota to kochanie innych ludzi. I wspólnota jest Bożą odpowiedzią na nasze osamotnienie. Wiecie, że Bóg nie przepada za tym, żebyśmy czuli się samotnie. Dlatego w Ogrodzie 1 powiedział, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Stąd też Bóg wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Chciałbym przez chwilę, na zakończenie, powiedzieć o czterech, nazwijmy to, poziomach bycia we wspólnocie. By każdy z nas przyjrzał się, na jakim poziomie we wspólnocie jesteś. Byśmy mogli przyjrzeć się, przebadać nasze serca, a może postanowimy zrobić krok dalej. Istnieją takie cztery podstawowe poziomy bycia we wspólnocie. Pierwszy poziom to jest poziom wzajemnego dzielenia się. Dlatego, że miłość zaczyna się od dzielenia. Najpierw dzielimy się spojrzeniem, czy tak nie jest? Sam kiedyś wymyśliłem taki, w technikum jak byłem rolniczym, wymyśliłem taki sposób poderwania dziewczyny i zapisałem go. Wyglądał on mniej więcej tak. Przez pierwsze 4 dni rzucasz powłóczyste spojrzenia. Przez następne 3 dni dowiadujesz się, kim ona jest. A przez następne dni rozpaczasz, bo strasznie z tym zwlekałeś i ktoś inny ciebie uprzedził. Miłość zaczyna się od dzielenia. Najpierw dzielimy się spojrzeniami, rozmową, potem może posiłkiem, pomysłami. I im więcej się z kimś dzielimy, tym bardziej go kochamy. To jest normalne. Im więcej się z kim dzielimy, tym bardziej go kochamy. Jeśli się nie dzielisz z ludźmi, nie nauczysz się kochać. Pierwsi naśladowcy Chrystusa znani byli z okazywania miłości. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Ale wiecie, czego to wszystko wymaga? To wszystko wymaga czasu. Czasu. Wspólnota wymaga czasu, poświęcenia jej czasu. To jest wybór. Budujemy przyjaźnie, budujemy miłości, budujemy relacje, poświęcając na to swój czas. Bez poświęcania czasu nie ma głębokich relacji. To będą powierzchowne znajomości. Takie, wiecie, jak to nieraz mówimy. How are you? Jak się czujesz? W porządku. A ty też w porządku. Znacie może tę historię, jak spotkało się dwóch Żydów i jeden mówi do drugiego, co u ciebie słychać? Mówi, tak, ogólnie to w porządku. Mówi, a tak szczegółowo to wszystko źle. Chodzi o to, żeby pójść głębiej. To jest pierwsza wspólnota dzielenia się. To jest najpłytsza forma, ale od niej nauczymy się kochać. Zobaczcie, jak trzeba dziecku dużo poświęcić czasu, żeby nauczyło się dzielić. Gdzie uczymy się dzielić w naszym kościele? Chcę wam powiedzieć, mamy tutaj Beryl i Billa. Oni przyjechali po to, żeby nas nauczyć się dzielić. Bo najlepiej można nauczyć się dzielić w grupie domowej, w małej grupie. Wiecie dlaczego? Bo dla nas grupy domowe to są laboratoria miłości. Na dużym nabożeństwie jest fajnie i one są ważne. Pamiętacie, mamy 3 powiedzenia w tym kościele. Śmierć czyha za progiem, jak nie masz indywidualnej społeczności z Bogiem. Sam z opieki kościoła rezygnujesz, gdy grupę domową zaniedbujesz. Radość znika, gdy świątyni unikasz. Ale grupy domowe są laboratorium miłości. Wprawdzie dzisiaj mamy możliwości internetowe, prawda? Można randkować w internecie. Można? Można nawet kogoś poznać, ba nawet można zawrzeć związek małżeński. Ale nie można wirtualnie stworzyć rodziny. Niektórzy nawet wierzą, że można mieć wirtualne dzieci. Ale to nie jest prawda. Znam takiego gościa, który mi ciągle mówi o różnych wirtualnych rzeczach, a ja mówię, tam się nie przytulimy. Tam się nie przytulimy. Dlatego Biblia zachęca nas. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Dlaczego? Po to, żeby dodawać sobie czego? Otuchy. Wspólne nasze spotkanie jest po to, żeby dodać sobie otuchy. Czy w małej grupie, czy duże, żeby dodać sobie otuchy. Nie przywalić sobie, tylko dodać sobie otuchy. Po to tutaj jesteśmy. I mam nadzieję, że tego nawyku uczestniczenia w grupach czy w wielkich nabożeństwach nie będziemy zaniedbywać. Zwłaszcza, że przez pierwsze 300 lat, słuchajcie, Kościół w ogóle nie miał budynków. Spotykał się w różnych miejscach, najczęściej po domach. Tam poznajesz ludzi. Jakimi rzeczami możemy się dzielić? Możemy dzielić się przede wszystkim naszymi doświadczeniami. Tym, co zdarzyło się dobrego, czy tym, co zdarzyło się złego. Możemy dzielić się swoimi doświadczeniami. Biblia mówi tak. Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyć, i aby wszyscy doznali zachęty. Po to się dzielimy, żeby się nauczyć i doznać zachęty, ponieważ dzielenie jest elementem wzrostu. Uczenie się dzielenia jest elementem wzrostu. Ale drugą rzeczą, jaką możemy się dzielić, to jest wzajemne wsparcie. Biblia mówi tak, cieszcie się z cieszącymi, a płaczcie z płaczącymi. Za każdym razem, kiedy dzielisz się radością, to ją podwajasz. A kiedy dzielisz się bólem, to go dwukrotnie zmniejszasz. I dlatego się dzielimy tymi rzeczami. Dlatego Szukajmy społeczności i w dużej kongregacji, i w małych grupach. Ja wiem, że mamy różne doświadczenia z grupami. Ale wiecie, ja miałem kiedyś takie doświadczenie, nie wymienię nazwy tego miasta, ale zaproszono mnie do pewnego miasta, przyjechaliśmy z moją żoną wcześniej i byliśmy strasznie głodni, więc postanowiliśmy pójść na pizzę. Ja zamówiłem pizzę z szynką i jak w czasie jedzenia zastanawiałem się, kiedy ta pani przyniesie szynkę do tej pizzy. To było tak okropne i niesmaczne, a barszczyk czerwony to był z torebki 14-krotnie rozpuszczany w wodzie. Miał tylko kolor czerwony. Nie smakowało mi i pewnie już więcej do tej restauracji nie pójdę. Ale to nie znaczy, że nie pójdę do innych restauracji. Możesz mieć złe doświadczenie. A to nie znaczy, żeby się poddawać. Uczymy się siebie nawzajem, więc możemy przeżyć różne doświadczenia. Znajdź sobie swoją grupę i tam z niej wzrastaj. Jest drugi poziom miłości. Mówiliśmy o tym, że jest wzajemne dzielenie, ale drugim poziomem miłości jest wzajemna przynależność. Wzajemna przynależność do siebie nawzajem. Jest piękne słowo, greckie słowo koinonia. To słowo znaczy dokładnie mieć udziały w kimś innym. Mieć swoje udziały w kimś innym. To jest przynależność. Mieć udziały w kimś innym, a ktoś inny ma udziały we mnie. To jest kolejny poziom okazywania miłości. Poświęcenie się komuś, poświęcenie się czemuś, bo miłość polega głównie na oddaniu. Nie tylko na dzieleniu, ale i na oddaniu. Zgodzicie się, że miłość polega na tym, że się oddajemy jedni drugim? Na tym polega miłość. Czy jest jakaś różnica między małżeństwem a romansem? Jest? Zdecydowanie. Różnica pomiędzy romansem i małżeństwem polega na tym, że w małżeństwie do siebie należymy. I także istnieje różnica pomiędzy uczęszczaniem do kościoła, a bycie częścią kościoła. Jest taka różnica jak między romansem a małżeństwem. Członkostwo czy przynależność jest bardzo ważną rzeczą. Różnica jest taka jak między obserwatorem a uczestnikiem. Bo przynależność to coś więcej niż obserwowanie, jak się rzeczy dzieją. Przynależność to pomaganie do tego, aby rzeczy się działy. Przynależność to pomaganie do tego, żeby rzeczy się działy. Dlatego Biblia mówi tak, posłuchajcie. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami. Współobywatelami świętych i domownikami Boga. Wiecie, często słyszę tak. Ja kocham Jezusa, ale nie lubię Jego Kościoła. To niech ktoś do mnie z was przyjdzie i powie, kocham ciebie, pastorze, nie znoszę twojej żony. Nie radzę. Bo powiem żonie, poskarżę się. Ale wyobrażacie sobie taką sytuację? Kocham ciebie, Panie Jezu, ale w twoim kościele to ja tak nie bardzo. To tak jakby ktoś powiedział, kocham ciebie, pastorze, nie znoszę twojej żony. Będzie mnie to cieszyło, czy będzie mi przykro? Oczywiście, żeby było mi przykro. Jeśli kochasz Jezusa, będziesz kochał też Jego Kościół, bo On jest Jego ciałem. Panie Jezu, kocham Ciebie, nie kocham Twojego ciała. Tak ja bym powiedział żonie, wiesz, no kocham Ciebie, ale Twoje ciało dla mnie to... Wyobrażacie sobie coś takiego? Wyobrażacie sobie? Takie jest podejście. Jeśli mamy niewłaściwy stosunek do Kościoła. Bo relacja między Kościołem a Chrystusem to jest właśnie relacja małżeńska. Ja dzisiaj zdaję sobie sprawę, jako 50-letni facet, mam już do tego prawo za kilka dni, że tym, kim jestem, zawdzięczam Bogu, ale moja służba nie byłaby taką, jaką jest, gdyby nie to, że Bóg dał mi taką żonę, która staje koło mnie, płacze, gdy zranię ją, czy odfruwam i potrafi mnie postawić do pionu, żebym dobrze tutaj się prezentował. Serdeczny Bóg zapłać. Jeśli kochasz Chrystusa, będziesz też kochał Jego Kościół. I nie będziesz mówił, chcę być chrześcijaninem, ale nie chcę być częścią żadnego konkretnego kościoła. Bo to tak jak być, na przykład mieć takie pragnienie, chcę być żołnierzem, ale nie chcę być w żadnym plutonie. Albo chcę grać na tubie, ale nie chcę być w orkiestrze. Słyszeliście kiedyś koncert na tubie? Ja wolę go w orkiestrze. Albo chcę być pszczołą, ale dziękuję za ul. Naśladowca Jezusa bez rodziny, bez kościelnej rodziny to sierota. To sierota. A w liście do Rzymian czytamy: wszyscy jesteśmy jednym ciałem, a w Chrystusie z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Nie ma opcji. My jesteśmy członkami jedni drugich. Przynależność nie jest opcją, jest błogosławieństwem. Jest błogosławieństwem, niekoniecznością. Jest błogosławieństwem. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Fajne przykazanie mamy od Niego? Kto miłuje Boga, ma miłować brata swego. Jak u nas forma przynależności wygląda? Bo u nas jest bardzo prosto. Przychodzisz na seminarium świadomej przynależności, gdzie mówimy, w co wierzymy, jakie mamy cele, misje, strategie, jak zarządzamy Kościołem i tak dalej. Mówimy o szczegółach. I druga rzecz, musisz być ochrzczony w wieku świadomym na wyznanie swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Deklarujesz taką przynależność, stajesz się częścią naszego Kościoła. Chrzest jest bardzo ważną rzeczą, bo chrzest jest obrazem tego, co Jezus Chrystus dla nas uczynił. Chrzest jest obrzędem inicjującym do przynależności do Bożej rodziny. Ono, chrzest nie czyni nas członkiem Bożej rodziny, ale pokazuje, że jesteśmy. Czy moja obrączka czyni mnie mężem? Kochani, czy moja obrączka czyni mnie mężem? Widzieliście ludzi, którzy nie są mężami, mają obrączki? A o czym ta obrączka mówi? Że nim jestem. Że jestem nie do wzięcia. Tak mi powiedziała jedna dziewczyna kiedyś. Że jestem nie do wzięcia. I tym jest właśnie chrzest. Moja obrączka nie czyni mnie mężem, ale ona pokazuje, że nim jestem. I chrzest nie czyni mnie chrześcijaninem, ale pokazuje, że nim jestem. Wiecie, co mi się bardzo podobało? Przeczytałem w jednym kazaniu, jak do pastora, pastor opowiadał o chrzcie, opowiadał taki przykład, że podbiegł do niego kiedyś po nabożeństwie chłopak i mówi: pastorze, kiedy mógłbym się zareklamować? Czyli wiecie, co zrobić? Wyznać swoją wiarę w chrzcie i powiedzieć: należę do Chrystusa. Bo chrzest jest taką reklamą publiczną. Należę do Jezusa, należę do Jego rodziny. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, a chrzest jest wyrazem przynależności. A więc przynależność to jest drugi poziom wyrażania miłości. Ale jest trzeci poziom, już zbliżam się do końca. Mam 5 minut, ale będzie dłużej. Istnieje trzeci poziom miłości. Bo Bóg chce, żebyśmy w miłości wzrastali i ją pogłębiali. Pierwszy poziom, mówiliśmy, to jest dzielenie się. Jak się masz i tak dalej. Drugi poziom to należenie do siebie nawzajem. Ale jest trzeci poziom miłości. To służenie sobie nawzajem. Wielu z was jest zaangażowanych w jakąś służbę. Wiecie, kiedy można to zobaczyć najlepiej? Często obserwuję, że jak się kończy nabożeństwo, to ludzie, którzy są związani z jakąś służbą, grupują się, rozmawiają ze sobą. Dlatego, że się znają, prawda? Marta, prawda, nie? Bo służba jest głębszym poziomem miłości. Służenie sobie nawzajem. Jeśli chcemy pogłębiać miłość w rodzinie, przyjaźnie, małżeńskiej miłości, to musimy służyć sobie nawzajem. Zaczynamy pracować razem. Zaczynamy współpracować. Łączymy razem siły, mobilizujemy się. Pracujemy razem jako partnerzy dla Bożego Królestwa. To jest niesamowite. I takiej relacji pogłębionej nie osiągniemy w żaden inny sposób, jak tylko na zasadzie dzielenia, przynależności i wspólnej pracy. I właśnie to jest ta koinonia, partnerstwo, posiadanie udziałów w sobie nawzajem. Bóg także oferuje nam takie partnerstwo. On chce być naszym partnerem w służbie. Biblia mówi, że jesteśmy Bożymi współpracownikami. Inaczej mówiąc, współpracujemy z Bogiem. Bóg nigdy nie chciał, żebyśmy służyli Mu w osamotnieniu. On służy razem z nami, a my możemy ze sobą nawzajem służyć wszechmocnemu Bogu, bo Biblia mówi bardzo prosto. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, kiedyś zrobiono badania nad zespołami, które odniosły sukces. Okazało się, że zespoły, które odniosły sukces, nie były wcale złożone z najwybitniejszych jednostek w danej dziedzinie sportowej. Tylko wiecie, co ich charakteryzowało? Głęboka współpraca. Głęboka współpraca. To nie były indywidualności działające odrębnie, tylko to było grupowe działanie ludzi współpracujących ze sobą. Nasz kościół SCH Północ jest jak na polskie warunki dosyć dużym kościołem. Ale ten kościół jest i chce być budowany z zespołowych zawodników. Z zespołowych. Nie z ludźmi, którzy lubią zbierać chwałę dla siebie, ale z takimi, którzy mówią, zrobimy to razem. Zrobimy to razem. Bóg może czynić wielkie rzeczy przez ludzi, którzy ze sobą współpracują. A jeśli nie nauczysz się pracować z innymi, nie poradzisz sobie w życiu, nigdy nie osiągniesz trzeciego poziomu miłości. Wspólnoty służenia razem. Wspólnoty służenia razem. Biblia mówi tak, że z Chrystusa całe ciało, czyli Kościół, jest spojony i związany przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, które według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Zwróćmy uwagę, kiedy pomagamy sobie nawzajem, to wtedy rośniemy, ponieważ Bóg dał nam niesamowite dary. Czasami słyszę o naszym Kościele takie zdanie. Ten Kościół mnie nie potrzebuje, ten Kościół jest duży i wszystkie miejsca w służbie są zajęte. Wiecie, ile osób zgłosiło się w te wakacje do nowych służb? 36 osób. Bo tworzymy nowe rzeczy dla Bożego Królestwa. Nie ma takiej opcji, żeby w Kościele byli rezerwowi. Wszyscy służymy i dla każdego jest miejsce. A Biblia mówi tak. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim. A zwłaszcza wiecie komu? Domownikom wiary. Domownikom wiary. Ale musimy dojść do najgłębszego poziomu miłości i na tym poziomie skończymy. Miłość zaczyna się w momencie dzielenia, wzrasta przez przynależność do innych, przez służenie sobie nawzajem, czyli oddanie innym, ale najgłębszym poziomem miłości jest wspólnota w cierpieniu. To jest najgłębszy poziom miłości. Miłość rośnie, kiedy razem cierpimy. Zgodzicie się z tym, że wtedy zbliżamy się do siebie nawzajem? Kiedy dzielimy ból, zranienia, cierpienia, kiedy współodczuwamy z kimś, kto przeżywa trudny czas, to wtedy wzrastamy w miłości. Wiele cierpień pewnie przeszliśmy w naszym życiu, wiele doświadczeń, ale wspólnota w cierpieniu jest największym poziomem miłości. Największym poziomem miłości jest wspólnota w cierpieniu. Na czym ta wspólnota polega? List do Galacjan mówi takie zdanie. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. A co jest prawem Chrystusa? Prawo Chrystusa jest bardzo proste. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Pamiętacie, nie chcę do tego za bardzo wracać, ale pamiętacie półtora roku temu po katastrofie smoleńskiej, jak cierpienie zjednoczyło ten naród, prawda? Kiedy ostatni raz poświęciłeś czas, by komuś pomóc w cierpieniu? Jeśli nikomu nie pomagasz, bo jesteś zbyt zajęty, zaniedbujesz ważną sprawę w życiu i nie wzrastasz w miłości, ponieważ w życiu chodzi o miłość i o relacje. Mówiłem o tym tydzień temu. Byłem przy łożu śmierci kilku osób jako pastor. Nikt z tych osób nie prosił o pieniądze, nikt z tych osób nie prosił, żeby mu położyć dyplomy, które zdobył. Najczęstszą rozmowę miałem na temat rodziny pozostającej, na temat relacji, na temat przyjaciół, bliskości. Pamiętam, kiedyś Marek Kotański powiedział takie zdanie. Podczas dyskusji na temat eutanazji, bardzo emocjonalnej telewizyjnej dyskusji, powiedział jedno zdanie. Do jednego z filozofów polskich, który był za eutanazją, Kotański powiedział, wie pan, a my mamy takie doświadczenie. Chodzimy do hospicjów i odkryliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Że jak zaczynamy tych ludzi kochać, to oni chcą żyć. To oni chcą żyć. Piękne zdanie, prawda? Nic dodać, nic ująć. Wspólnota w cierpieniu. Jedni drugich brzemiona noście. Jeśli nie nauczysz się kochać Boga, nie nauczysz się kochać ludzi. A Biblia mówi tak. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Czy słyszeliście o takich chorobach, które się nie objawiają bólem? Słyszeliście? Nagle ktoś w ciągu kilku dni umiera, bo nie było bólu. Komórka, tkanka czy jakiś organ, czego nie dał? Sygnału chorobowego. Wiecie, po co to mówię? Chcę was zachęcić do jednej rzeczy. Czasami słyszę zdanie, które dla mnie jest bolesne. Byłem w szpitalu, nikt mnie nie odwiedził. Cierpiałam, nikt nawet się nie zapytał, co się ze mną dzieje. Wiecie, często nie pytamy nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że nie było sygnału. Nie bójmy się mówić sygnału. Nie bójmy się sygnalizować cierpienia. Wiecie, cierpienie nie jest grzechem. Nie wiem, czy wiecie, że cierpienie nie jest grzechem. Cierpienia się nie trzeba wstydzić. Trzeba się nim dzielić, będzie lżej. Będzie lżej. To nie znaczy, że ja mam publicznie się obnażać przed kimś. Ale mogę, jeśli jestem w grupie domowej, mogę tam powiedzieć, cierpię, jest mi źle, nie daję sobie rady. W liście do Rzymian czytamy takie zdanie. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Biblia uczy nas, jak mamy traktować innych wierzących i nie tylko wierzących. A zrobię taki test. Kto z was zna Ewangelię Jana, 13 rozdział, przepraszam, Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 wiersz? Podnieście ręce ci, którzy znają Ewangelię Jana. Nie wstydźcie się. Ci, którzy znają Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Nawet jak nie wiecie, ci, którzy z was nie podnoszą rękę, to jak zacytuję, to będziecie znać. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Dobrze, a kto z was zna pierwszy list Jana, 3 rozdział, 16 wiersz? Pierwszy list Jana, bo zapytam. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Prawda, że znamy Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Nie wszyscy już pamiętamy pierwszy list Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. A wiecie, jak brzmi pierwszy list Jana, 3 rozdział, 16 wiersz? Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje i my winniśmy oddawać życie za braci. Mocny tekst, prawda? Pierwszy Jana 3,16. I my powinniśmy oddawać życie za braci. To znaczy, jak jestem oddany Jezusowi, tak mam być oddany innym ludziom. Tak jak Jezus oddał swoje życie za mnie. Mówimy dzisiaj o drugim celu dla naszego życia. Pierwszym celem jest poznawanie i kochanie Boga z całego swojego serca. To nazywamy uwielbieniem. Drugim celem dla naszego życia jest wspólnota z innymi wierzącymi. Tę wspólnotę, bo w tej wspólnocie nauczymy się kochać, bo drugim celem jest kochanie bliźniego, kochanie, uczenie się kochania innych ludzi. Ten cel nazywamy wspólnotą. Mówiliśmy dzisiaj o czterech poziomach wspólnoty: dzielenia, przynależności, służby i cierpienia. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, na którym poziomie jesteś? I zrób wszystko, żeby ten poziom pogłębić. Ponieważ jest tylko jeden wskaźnik, dzięki któremu ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa. A tym wskaźnikiem jest co? Miłość. I tej miłości wam i sobie życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że stworzyłeś nas, powołałeś nas tutaj na ziemię, ponieważ chcesz okazywać nam swoją miłość. Dziękujemy Ci też za to, że pierwszym i najważniejszym celem, Twoim pragnieniem dla naszego życia jest to, byśmy poznali Ciebie i kochali Ciebie z całego serca. A dzisiaj uczysz nas o drugim, tak bardzo ważnym celu dla naszego życia, jest uczenie się miłości do siebie nawzajem. Panie, prosimy Cię o to, żeby poziom naszej miłości do siebie nawzajem wzrastał wraz z naszą relacją do Ciebie. Panie, proszę Ciebie o to. Proszę Cię dzisiaj o to z całego serca dla mnie, dla każdego z nas. Żebyśmy przeszli z poziomu dzielenia do poziomu oddania. Z poziomu oddania do poziomu służenia, a z poziomu służenia do wspólnego cierpienia. By świat poznał, Panie, że jesteśmy Twoi poprzez miłość wzajemną.
O to Ciebie dzisiaj prosimy. Amen. A chcę dodać jeszcze jedno zdanie. W rodzinie jedną z ważnych rzeczy, która towarzyszy miłości, jest przebaczanie. A jest takie zdanie w Bożym Słowie. Jeśli ktoś ma skargę przeciwko komuś, pomyśl, na kogo dzisiaj byś się poskarżył, do Boga, czy do pastora, czy do kogoś. Pomyśl. Chciałbyś się poskarżyć, ktoś się źle zachował. Jeśli ma ktoś powód, to nie jest bajka, to jest przyczyna jakaś, jest powód, do skargi przeciwko komuś, to co mamy zrobić? Jak i Chrystus przebaczył nam, to my powinniśmy przebaczyć tej osobie. A jak Chrystus nam przebaczył? Całkowicie. I wypomina nam nasze grzechy? Nie. No to tak czyńmy.